Analiza współczesnej geopolityki przez pryzmat myśli Johna Andrewsa prowadzi do wniosku, że świat wkroczył w erę głębokiego napięcia. Z jednej strony mamy tradycyjne dążenie państw do suwerenności, z drugiej zaś nowe destabilizujące siły o charakterze niepaństwowym i systemowym. Naiwny optymizm liberalnego globalizmu ustąpił miejsca brutalnej rzeczywistości. Dominują w niej polityki tożsamości oraz zagrożenia asymetryczne, takie jak kartele czy sieci terrorystyczne. Dochodzą do tego determinizmu biologiczne i fizyczne, w postaci kryzysów demograficznych oraz zmian klimatycznych. Głównym wyzwaniem dla mocarstw nie jest już tylko rywalizacja o dominację terytorialną. Kluczowe staje się przejście od strategii izolacjonizmu, tak zwanej mozaiki fortec, ku dojrzałej formie realpolitik. Nowa strategia musi łączyć budowanie wewnętrznej odporności państwa z pragmatyczną współpracą międzynarodową. Szczególnie w obszarach, gdzie zagrożenia są radykalnie transgraniczne. Przetrwanie współczesnych systemów politycznych zależy od uznania jednej prawdy. W świecie totalnej współzależności siła militarna jest niewystarczająca, bez instytucjonalnego zaplecza i zdolności do zarządzania wspólnym dobrem. Ideologia wraca przez drzwi, z których miała zostać wyrzucona. Upadek komunizmu wywołał euforię. Zwycięstwo geopolityczne pomylono ze zwycięstwem uniwersalnej zasady historii. Wtedy pojawiła się teza Francisa Fukuyamy o końcu historii. Nie oznaczała ona braku wojen, lecz koniec ewolucji form ustrojowych. Przeciwstawia jej Samuel Huntington, wizja zderzenia cywilizacji. Dziś widzimy, że globalizacja nie zunifikowała świata, a jedynie stworzyła wspólnoty gniewu. Sam Fukuyama przesunął uwagę ku potrzebie uznania, wprowadził kategorię tymus, ludzkie pragnienie godności i szacunku. Polityka tożsamości wyrasta z poczucia, że wartość jednostek nie jest rozpoznawana. Nacjonalizm czy populizm stają się wtedy mechanizmami odzyskiwania znaczenia. Człowiek nie jest wyłącznie podmiotem maksymalizującym dobrobyt. Pragnie również należeć. Może zaakceptować stratę materialną w imię suwerenności lub statusu wspólnoty. To wyjaśnia, dlaczego społeczeństwa czasem głosują przeciwko własnemu interesowi ekonomicznemu. Mierzą bowiem inną funkcję użyteczności. Andreas łączy kryzys demograficzny z nacjonalizmem. Społeczeństwa mogą potrzebować migracji, a jednocześnie politycznie ją odrzucać. Gdy konflikt zostaje sakralizowany, kompromis staje się grzechem. Globalna komunikacja nie ujednolica świata. Ona często wzmacnia świadomość różnic. Technologia umożliwiła powstanie szczelnych wiosek tożsamościowych. Geografia komunikacji kurczy się, lecz geografia emocjonalna utwardza. Model ten traktuje cywilizacje jako jednostki bardziej spójne niż są w rzeczywistości. Najsilniejszym kontrargumentem jest liczba konfliktów wewnątrz tych bloków. Tożsamość nie jest zmienną obok interesu, lecz soczewką, przez którą ten interes jest rozumiany. Pamięć staje się zasobem geopolitycznym. Pojęcia Zachodu i globalnego Południa mają charakter polityczny, a nie geograficzny. Pozwalają one organizować świat wokół wspólnej narracji. Nie można ignorować faktu istnienia oskarżeń o niesprawiedliwość systemu. Polityka zależy bowiem od tego, czy uczestnicy uznają go za prawomocny. Gdy system postrzegany jest jako narzędzie cudzych interesów, koszt jego utrzymania rośnie. Tożsamość zbiorowa zawęża pole decyzji. Najgroźniejsza jest redukcja człowieka do jednej etykiety. Spór ekonomiczny dotyczy tego, co posiadamy. Spór tożsamościowy – tego, kim jesteśmy. Huntington nie może być ostatnim słowem. Jeśli uznamy cywilizacje za byty szczelne, teoria stanie się performatywna. Strach przed konfliktem pomoże stworzyć konflikt, którego się obawiano. Prawda leży pomiędzy końcem historii a zderzeniem cywilizacji. Liberalny uniwersalizm nie musi usuwać wspólnot, a te nie musi prowadzić do wojny. Polityka przyszłości będzie walką o definicję. Odpowiedzi na pytania o to, czym jest Zachód i czy państwo może być wielokulturowe, zdecydują o sile państw. Wchodzimy w erę asymetrii i prywatyzacji sprawczości. Klasyczny monopol państwa na prawomocne użycie przemocy staje się stopniowalny. Suwerenność ulega rozszczepieniu. Aktor niepaństwowy staje się istotny geopolitycznie, gdy zaczyna przejmować funkcje państwa. Nową jakością jest moment, w którym organizacja przestępcza wyrasta na alternatywne centrum władzy. Teoria Andrewsa nazywa to narcokleptokracją, zdolnością karteli do przejmowania struktur państwa. Kartel nie chce zniszczyć państwa, lecz potrzebuje jego infrastruktury. Korupcja staje się tu formą prywatyzacji suwerenności. Inaczej działa terroryzm. Państwo islamskie budowało strukturę quasi-państwową z własną administracją i ładem. Dowodem trwałości zagrożenia są sankcje Rady Bezpieczeństwa z 8 lipca 2026 roku. Władza przestaje być jednolitą warstwą, staje się archipelagiem. W takim środowisku klasyczna przewaga militarna traci na znaczeniu. Państwo może wygrywać bitwy, a mimo to przegrać cały konflikt. Przeciwnik asymetryczny nie musi zdobywać stolicy. Dla niego sukcesem jest samo przetrwanie. Czas staje się bronią słabszą. Terroryzm to technologia politycznej asymetrii. Atak ma przede wszystkim zmienić zachowanie milionów ludzi i sprowokować państwo do kosztownej reakcji. Grupa niepaństwowa wygrywa, gdy dysponuje lokalną asabiją, silniejszą od lojalności wobec państwa. Kolumbia to pouczający przykład. Porozumienie z FARC z 2016 roku dowodzi, że rebelii nie zawsze zakończy się samą siłą militarną. Jednak wygaszenie jednego konfliktu nie usuwa strukturalnych przyczyn przemocy. Traktat może uciszyć broń, ale nie musi usunąć ekonomii przemocy. Pokój to zdolność państwa do stworzenia porządku, w którym przemoc przestaje być opłacalna. Dlatego rozbrojenie bez instytucji jest kruche. Pokój negocjuje się właśnie z przeciwnikiem, ponieważ z przyjacielem nie trzeba kończyć wojny. Realizm wymaga jedynie przyznania, że świat istnieje, nawet jeśli jego część jest moralnie odrażająca. Obowiązkiem państwa jest ograniczanie katastrofalnych rezultatów. Tanie drony i sztuczna inteligencja pozwalają małym grupom uzyskać możliwości wcześniej zarezerwowane dla mocarstw. To zmienia ekonomikę przemocy. Tania platforma może zagrozić celowi wielokrotnie droższemu. Zdolność wyrządzenia szkody coraz słabiej koreluje z wielkością organizacji. Państwo nie traci swojej roli, lecz traci monopol na narzędzia oddziaływania strategicznego. Nową postacią władzy stają się korporacje technologiczne kontrolujące infrastrukturę informacyjną i przepływy danych. Tu przydaje się kategoria unknown, unknowns jako symbol zagrożeń, których nie umiemy jeszcze skatalogować, zwłaszcza tych wynikających z rozwoju sztucznej inteligencji. Najgroźniejszy może nie być już klasyczny aktor, lecz rozproszona sieć łącząca kapitał przestępczy i autonomiczne systemy. W takim świecie kluczowa staje się atrybucja. Suwerenność staje się zadaniem trudniejszym. Państwo przyszłości będzie mierzone zdolnością integrowania wywiadu, technologii i prawa. Władza nie wyrasta już wyłącznie z lufy karabinu, lecz z algorytmu, serwera czy satelity. Broń jądrowa odstrasza, lecz nie zawsze zmienia politykę handlową. Władza to nie zasób się w magazynie. To zdolność przekształcania potencjału w konkretne zachowania innych. Hard power wymusza zmianę poprzez koszt. Soft power robi to przez atrakcyjność i zmianę preferencji. Cyber power przenika oba te wymiary. Choć prestiż buduje kulturą, w sytuacjach egzystencjalnych fundamentem pozostaje zdolność ochrony terytorium i ludności. Sama dyplomacja nie zatrzyma armii przekraczającej granice. Wydatki militarne dowodzą, że logika siły pozostaje aktualna. Wojna w Ukrainie przypomniała, że kluczowa jest zdolność przemysłowa do odtwarzania zasobów. Twarda siła obejmuje też nacisk ekonomiczny. Sankcje i embarga pozwalają wywierać presję poniżej progu wojny. Gospodarcza współzależność staje się narzędziem do wiarygodnego narzucenia kosztu. Nadmierne wykorzystywanie zależności jako broni zmusza innych do dywersyfikacji. Twarda siła cierpi na brak legitymizacji. Tu kończy się logika karabinu, a zaczyna logika atrakcyjności. Joseph Nye ukuł pojęcie soft power, by opisać zdolność wpływania na innych poprzez współkształtowanie ich preferencji, zamiast czystego przymusu. Hard power wygrywa, gdy przeciwnik ulega mimo braku chęci. Soft power odnosi sukces wtedy, gdy odbiorca przestaje postrzegać wybór jako cudze życzenie. Najdoskonalsza władza nie wydaje rozkazów. Ona tworzy środowisko, w którym inni sami podejmują decyzje zgodne z jej interesem. To subtelny mechanizm, który działa najlepiej, gdy państwo nie kontroluje go bezpośrednio. Chiny rozwijają instytuty Konfucjusza, by budować wpływ poprzez kulturę. Jeśli instytucja zostanie uznana za narzędzie propagandy, jej siła słabnie. Walutą miękkiej siły jest zaufanie. Kryzys ładu opartego na zasadach to w istocie kryzys soft power. Hard power zmusza przeciwników, soft power pozyskuje partnerów. Współcześnie anatomię władzy zmienia cyber power. Pozwala ona łączyć przymus, wywiad i sabotaż w jednej przestrzeni. Przykładem jest Stuxnet, który fizycznie zniszczył irańskie wirówki nuklearne. To dowód, że kod może pełnić funkcję nalotu lub operacji specjalnej. CyberPower działa poniżej progu wojny i utrudnia identyfikację sprawcy. Tworzy to szarą strefę geopolityki, w której pokój i konflikt nie są już kategoriami rozłącznymi. Sztuczna inteligencja radykalnie obniża koszt manipulacji. Propaganda algorytmiczna tworzy milion przekazów dla miliona osób. Największym zagrożeniem jest utrata zdolności do uzgodnienia prawdy. Wtedy władza nad informacją staje się władzą nad zaufaniem. CyberPower uderza w państwo, niszcząc wiarę w instytucje i samą rzeczywistość. Uniwersytet to źródło soft power, a jednocześnie miejsce powstawania technologii militarnych. Przewagę zyskuje ten, kto dopasuje rodzaj siły do problemu. To istota smart power. Prawdziwe mocarstwo wie, kiedy nie używać siły. Błędem jest nadmierne przywiązanie do jednego instrumentu. Trwała potęga wymaga gospodarki, nauki i sojuszników. Mocarstwo jest pełne wtedy, gdy potrafi jednocześnie odstraszać, przyciągać i adaptować się. Istnieje zasób potęgi, którego nie stworzy żadna armia ani algorytm. Człowiek. Demografia jest przeznaczeniem. W przeciwieństwie do cła czy sojuszy demografia działa bezwzględnie. To najwolniejsza, a zarazem najsilniejsza forma geopolitycznej siły. Liczebność i struktura wieku wpływają na wszystko. Demografia nie jest jednak wyrokiem, lecz fundamentem. Dane z 2024 roku potwierdzają, że świat wchodzi w epokę asymetrii. Jedne regiony szybko rosną, inne starzeją się i kurczą. Europa znajduje się blisko pierwszego bieguna. Dane Eurostatu wskazują, że na początku 2025 roku w Unii Europejskiej na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało około 34,5 osoby w wieku 65 lat i więcej. Coraz mniejsza grupa pracujących będzie finansować emerytury, ochronę zdrowia i opiekę długoterminową. Z perspektywy geopolitycznej to pytanie o potencjał obronny i zdolność do rozwoju technologii. Demografia redefiniuje pojęcie bezpieczeństwa narodowego. Rywalizacja o człowieka zaczyna się wewnątrz państwa. Potrzeby obecnego pokolenia konkurują z inwestycjami dla następnego. Rozwiązaniem jest kombinacja działań, wydłużenie aktywności zawodowej, wzrost produktywności oraz migracja. Państwa konkurują o talenty tak samo jak o technologie. Największym źródłem mobilności pozostaje Afryka. Do 2050 roku populacja regionu może wzrosnąć do 2,5 miliarda ludzi. To ogromna rezerwa pracy, ale i ryzyko. Bez milionów nowych miejsc pracy, młodość stanie się frustracją, a nie dywidendą demograficzną. Relacja Europy i Afryki może stać się obszarem komplementarności XXI wieku. Europa dysponuje kapitałem i technologią, lecz starzeje się. Afryka posiada młodych ludzi i ogromne potrzeby inwestycyjne. Ekonomiczny model korzyści musi uzupełnić polityka partnerstwa. Wzrost populizmu wynika z braku kontroli nad procesem migracji. Trwałość migracji wymaga instytucji integracji i wiarygodnych granic. Integracja jest procesem znacznie dłuższym niż zatrudnienie. Pytanie brzmi, czy nowoczesne społeczeństwo potrafi rozszerzać zakres swojego my bez utraty jego intensywności? Gwałtowna zmiana demograficzna może osłabić solidarność społeczną. Integracja nie jest zatem dodatkiem do polityki migracyjnej, lecz warunkiem jej trwałości. Depopulacja prowincji tworzy spiralę upadku. Prowadzi to do powstania peryferii politycznego gniewu, co tłumaczy naturę współczesnego populizmu. To psychologia znikania. Demografia ma też wymiar militarny. Choć technologia zmienia armię, starzejące się społeczeństwa stają przed dylematem. Kaczytun, jak zwiększać obronność, gdy liczba młodych ludzi drastycznie maleje? Demografia staje się ukrytą zmienną pułapki Tukidydesa. Chiny są mocarstwem, lecz jednocześnie wchodzą w fazę głębokiego starzenia. Współczynnik dzietności spadł tam poniżej jednego dziecka na kobietę. Rosnąca potęga może zwiększać możliwości militarne, podczas gdy jej baza demograficzna się kurczy. Technologia może kompensować spadek liczby ludności, ale koszty polityki społecznej będą rosły. Liczba ludzi jest potencjałem, a nie rezultatem. Demografia karze przede wszystkim za spóźnienie. Nie interesuje jej kalendarz wyborczy ani popularność reform emerytalnych. W XXI wieku kluczowa będzie jakość kapitału ludzkiego i zdolność przyciągania talentów. Potęga ma biologiczne podłoże. Strategie, armie i innowacje tworzą ludzie, demografia kształtuje liczbę ludzi, a klimat zmienia warunki, w których mają żyć. Pozostaje czynnik najbardziej paradoksalny. Klimat. Nie zastępuje on mechanizmów geopolityki, lecz je wzmacnia. Klimat nie jest nowym graczem na szachownicy. Jest siłą, która przesuwa samą szachownicę. W konstrukcji Andrewsa zmiana klimatyczna to ostatni wielki wzmacniacz zamętu, prowadzący ku wizji mozaiki fortec. Współczesny konsensus badawczy jest jasny. Klimat rzadko naciska spust, ale często dostarcza materiału łatwopalnego. Jest mnożnikiem ryzyka. Pogarsza warunki tam, gdzie już występują słabe instytucje i ubóstwo. Negocjacje klimatyczne nie są więc sporem o fizykę atmosfery, lecz negocjacją dotyczącą historii rozwoju. Realizm polityczny uczy nas jednego. Żaden rząd nie odpowiada przed planetą, lecz przede wszystkim przed własnymi obywatelami. Reżim autorytarny może szybciej narzucić inwestycje, lecz klimat testuje jakość każdego państwa. Tu środowisko spotyka się z demografią. Katastrofy wymuszają migracje, głównie wewnętrzne. To czyni klimat kluczowy w polityce. Paradoksalnie, najmłodsze regiony świata mają najmniej środków na adaptację. Młodość demograficzna południa mogłaby być wielką dywidendą rozwojową, jednak funkcjonuje w środowisku wymagającym ogromnych inwestycji. To paradoks Andrewsa. Jedna część świata ma ludzi i potrzebuje kapitału, druga posiada kapitał i potrzebuje ludzi, ale tożsamość polityczna blokuje wymianę zasobów. Strach potęguje potrzebę kontroli, a suma tych ruchów tworzy system niezdolny do współpracy przy problemach globalnych. Harari przeciwstawił wizję sieciowej współpracy obrazowi państw oddzielonych murami. Jednak forteca daje jedynie poczucie ochrony, nie tworzy samowystarczalności. Mur może ograniczyć przepływ ludzi, ale nie zatrzyma dwutlenku węgla. Klimat jest radykalnie transgraniczny, co obnaża niedopasowanie narodowych instytucji politycznych do skali zjawiska. Najbardziej spektakularnym przykładem tej zmiany jest Arktyka. Rozróżnienie między możliwością fizyczną a dopuszczalnością prawną uwypukla znaczenie prawa w świecie siły. Antarktyda stanie się testem dojrzałości systemu międzynarodowego. Transformacja energetyczna nie kończy geopolityki zasobów, lecz zmienia jej słownik. W XXI wieku kluczowe będzie panowanie nad minerałami i technologiami. Bezpieczeństwo ekonomiczne wypiera ortodoksję efektywności. Globalizacja zostaje podporządkowana rachunkowi ryzyka. Jeśli świat stanie się zbiorem rywalizujących fortec, jedyną metodą rozstrzygania konfliktów pozostanie test siły. Alternatywą dla prawa nie jest spokój, lecz permanentne sprawdzanie siły. Potęga ma swoje granice. Klimat, pandemie czy sztuczna inteligencja tworzą problemy, których nie rozwiąże żadne państwo w pojedynkę. To kres klasyczna realpolitik. Współczesna geopolityka to gra interesów, z których część stała się obiektywnie wspólna. Współpraca nie jest utopią, lecz dalekowzroczną formą realizacji własnego interesu. Mozaika fortec to metafora ostrzeżenia. Im wyższe mury, tym mniej wiemy o intencjach sąsiada. Dojrzała geopolityka przyszłości będzie sztuką świadomego wyboru zależności. W XXI wieku do maksymy Tukidydesa dochodzi nowa kategoria współzależna, którzy ponoszą konsekwencje tego, czego nie potrafią zrobić razem. Siła nadal ma znaczenie, lecz już nie wystarcza. Świat staje się równocześnie bardziej zdolny do wyrządzania szkód i zależny od współpracy, by tych szkód uniknąć. Prawdziwa próba cywilizacyjna polega na tym, czy państwa użyją własnej siły do podtrzymywania reguł ograniczających je same. Władza dojrzała nie polega na maksymalizacji możliwości, lecz na umiejętności rozpoznania, czego robić nie należy. W ostatecznym rozrachunku potęga mocarstwa nie mierzy się już tylko liczbą przekroczonych granic, lecz odwagą do uznania tych, których przekroczenie byłoby destrukcyjne dla systemu podtrzymującego jego własne istnienie. Choć siła wciąż definiuje zakres możliwości, prawdziwa cywilizacja zaczyna się w momencie świadomej decyzji o tym, czego, mimo posiadanej mocy, nie uczynimy. Pytanie brzmi, czy zdołamy zbudować prawo silniejsze niż pokusa doraźnego zwycięstwa, zanim test siły stanie się jedyną dostępną metodą rozstrzygania sporów?